Temat dzisiejszej konferencji: miłosierdzie Boga w Jego Ojcostwie. Wszystkie tematy tegorocznej pielgrzymki mówiące o miłosierdziu Bożym z jednej strony są do siebie podobne, z drugiej strony dotykają wielu aspektów tego miłosierdzia, wielu sfer naszego życia. Na ten temat, który dzisiaj mamy omówić, najpiękniej, najlepiej wypowiedział się nasz najważniejszy katecheta obecnie, papież Franciszek. On najcelniej potrafi doradzić i młodszym, i starszym, a podczas audiencji generalnej, która miała miejsce w Rzymie 2 marca tego roku, na ten temat Ojciec Święty Franciszek tak mówił. Posłuchajmy, jakie to rady, uwagi ma też do nas. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Mówiąc o miłosierdziu Bożym, wielokrotnie przywoływaliśmy postać ojca rodziny, który kocha swoje dzieci, pomaga im, troszczy się o nie, przebacza im. I jako ojciec wychowuje je i napomina, kiedy błędnie postępują, pomagając im wzrastać w dobru. W ten sposób jest przedstawiony Bóg w pierwszym rozdziale Księgi proroka Izajasza, w którym Pan, niczym ojciec czuły, ale także czujny i surowy, zwraca się do Izraela, oskarżając go o niewierność i zepsucie, aby sprowadzić go z powrotem na drogę sprawiedliwości. Tak zaczyna się tekst: niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia. Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw mnie. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna. Lud mój niczego nie rozumie. Bóg za pośrednictwem proroka przemawia do ludu z goryczą rozczarowanego ojca. Wychował swoich synów, a teraz oni wystąpili przeciwko niemu. Nawet zwierzęta są wierne swemu panu i rozpoznają rękę, która je karmi. Natomiast lud nie rozpoznaje już Boga, nie chce zrozumieć. Bóg, choć został zraniony, pozwala, by przemawiała miłość i odwołuje się do sumienia tych wyrodnych synów, aby się opamiętali i na nowo pozwolili się kochać. To właśnie czyni Bóg. Wychodzi nam na spotkanie, abyśmy pozwolili, by On nas miłował, nasz Bóg. Relacja ojciec-dziecko, do której często odwołują się prorocy, mówiąc o relacji przymierza między Bogiem a Jego ludem, uległa wypaczeniu. Misja wychowawcza rodziców ma na celu zapewnienie dzieciom rozwoju wolności, nauczenie ich odpowiedzialności, zdolności pełnienia dobrych dzieł dla siebie i dla innych. Natomiast z powodu grzechu wolność staje się żądaniem należności, pychą. A pycha prowadzi do przeciwstawiania się i do ułudy samowystarczalności. Dlatego Bóg karci swój lud. Zbłądziliście. Z miłością i goryczą mówi: mój lud. Bóg nigdy nas nie wypiera się. Jesteśmy Jego ludem. Najgorszy z mężczyzn, najgorsza z kobiet, najgorszy lud są Jego dziećmi. Taki jest Bóg. Nigdy, przenigdy się nas nie wypiera. Zawsze mówi, przyjdź dziecko. Taka jest miłość naszego Ojca. Takie jest Boże miłosierdzie. Posiadanie takiego Ojca daje nam nadzieję, daje nam ufność. Tę przynależność należałoby przeżywać w ufności i posłuszeństwie, ze świadomością, że wszystko jest darem, który pochodzi z miłości Ojca. A tymczasem jest próżność, głupota i bałwochwalstwo. Następstwem grzechu jest stan cierpienia. Cierpienie będące nieuniknioną konsekwencją decyzji samozniszczenia. Winno skłonić grzesznika do refleksji, aby otworzyć go na nawrócenie i przebaczenie. Dalej mówił papież, to właśnie jest droga Bożego miłosierdzia. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. Kara staje się środkiem, by pobudzić do refleksji. Rozumiemy więc, że Bóg przebacza swemu ludowi, okazuje łaskę i nie niszczy wszystkiego, ale zawsze pozostawia otwarte drzwi dla nadziei. Aby to dobrze zrozumieć, jeśli ktoś jest chory, idzie do lekarza. Kiedy ktoś ma poczucie grzeszności, idzie do Pana. Ale jeśli zamiast iść do lekarza, udaje się do czarownika, to nie powróci do zdrowia. Jakże często nie idziemy do Pana. Wolimy podążać błędnymi drogami, szukając poza Nim usprawiedliwienia, sprawiedliwości, pokoju. Miłosierdzie Boga jest oferowane wszystkim, a te słowa proroka odnoszą się również dzisiaj do nas wszystkich, wzywanych, byśmy żyli jako dzieci Boże. A do Polaków w tym dniu, czyli kilka miesięcy temu, papież Franciszek tak powiedział. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Trwający jubileusz miłosierdzia uświadamia nam, że do Boga trzeba zbliżać się z czystym sercem, wyrzekając się zła i grzechu, kierując się sprawiedliwością, dzieląc się z innymi dobrem i miłością. Niech nasze życie będzie ufnym pielgrzymowaniem do domu miłosiernego Ojca, który z radością dostrzega nasz żal, chęć przemiany, nawrócenie, postanowienie poprawy. Polecając Bogu w modlitwie wasze pragnienie wytrwania w dobrym, z serca wam błogosławię. Pięknie papież powiedział o miłosierdziu, o tej wielkiej miłości Boga Ojca do człowieka. Widzimy tę wielką miłość Bożą w dziele stworzenia, że tak od rana do wieczora i w nocy możemy podziwiać piękno otaczającego świata. Wiemy, że Pan Bóg stworzył ten świat, aby podzielić się miłością, dobrocią ze swoim stworzeniem. Mamy więc za co nieustannie Panu Bogu dziękować. Podczas kolejnych dni, podczas kolejnych konferencji wiele mówimy o miłosierdziu. I mamy każdy z nas indywidualnie przetrawić w sobie to pojęcie, w jaki sposób odnieść je do swojego życia, do różnych sytuacji, które my przeżywamy. Jakże wszyscy i ci, co byli w Krakowie, i ci przed telewizorami, budowaliśmy się cennymi uwagami papieża Franciszka, świadectwami wielu osób, które przemawiały przez mikrofon. Papież Franciszek, kiedy spotkał się z wolontariuszami, dziękując im za piękną, wytrwałą posługę, przed odjazdem swoim jeszcze pozostawił takie zadanie dla młodych ludzi, aby często rozmawiali ze swoimi babciami, dziadkami, aby od nich czerpali życiową mądrość. Jest ta łacińska maksyma, historia magistra vita est, historia jest nauczycielką życia. Pięknie, jeśli młodzież ma swoje aspiracje, pragnienia, ale łatwiej idzie się przez życie, kiedy korzysta się z doświadczenia osób starszych. Tak dzieje się też na naszej pielgrzymce. Starsi, doświadczeni pielgrzymi przekazują swoją wiedzę, swoje praktyczne umiejętności, szczególnie tym, którzy idą po raz pierwszy. Nawzajem się ubogacamy, uczymy się dzielenia różnymi rzeczami, ale też uczymy się właściwych postaw. Kiedy jest modlitwa, skupiamy się, słuchamy. Kiedy trzeba śmiać się, śmiejemy. Kiedy trzeba pomóc bratu, siostrze, też jesteśmy do tego chętni. Starsi taką wiedzę, taki styl pielgrzymkowy przekazują młodszym. Budujemy się postawą różnych starszych osób. Od nich uczymy się też miłosierdzia. Tutaj na pielgrzymce ja jestem pod wrażeniem wielu starszych osób, które tak dzielnie maszerują. I młodsi czasami mają trudności z przejściem, a tak pięknie, dzielnie starsi maszerują. Tu siostra Ula z Pińczyna, a tak patrząc na siostrę, która, brawo dla niej tutaj, ale tak pomyślałem sobie, że siostra Ula jest całkiem młoda, bo u mnie w parafii w Starej Kiszewie jest jedna pani, która codziennie przyjeżdża do kościoła na mszę świętą ponad 6 kilometrów, a ma ponad 90 lat i rowerem przyjeżdża, a jest właśnie podobnej postury jak siostra Ula. Także jeszcze siostra Ula rozkwita, po 90 wsiądzie na rower. Ale właśnie jest to znak w mojej parafii dla wielu młodszych osób, dla wielu mających bliżej do kościoła, jak wspaniale można swój starszy wiek przeżywać, jak podnosić poprzeczkę moralności wyżej, pokazać, że nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, już jej nawet rodzina zakazuje, żeby jeździć codziennie do kościoła. Ona nie patrzy, czy mróz, czy ciemno, kamizelkę ubierze odblaskową zgodnie z przepisami i babcia jedzie. A młodsi, niektórzy mieszkający naprzeciw kościoła mają problemy, czy w niedzielę wstać i pójść łaskawie do kościoła. Także widzimy na przykładzie chociażby takiej postawy, jak warto uczyć się od starszych osób, w jaki sposób możemy my, młodsi, trochę postępować. Dzisiaj w czasie mszy modliłem się za mojego zmarłego chrzestnego. Jutro opuszczę grupę, bo pojadę na pogrzeb mojego wujka, mojego ojca chrzestnego. Cieszę się, że rok temu w sierpniu mogłem odprawić mszę w 60-lecie małżeństwa moich chrzestnych, cioci wujka. I jako chrześniak mogłem piękne świadectwo w kazaniu złożyć, że ich całe życie podziwiałem, ich postawę małżeńską. jak pięknie się wspierali, jak pięknie razem szli przez życie. Kiedy dzisiaj do mnie jako do proboszcza przychodzą niektórzy młodzi po zaświadczenie, że mają gdzieś zostać chrzestnymi, przeważnie pytam, czy ty jesteś dumny ze swoich chrzestnych? I padają różne odpowiedzi. W większości tak, ale czasami bywa, że ktoś przez wiele lat nie miał kontaktu z chrzestnymi. Nie rozumieją chrzestni, jakie zaszczytne funkcje, jakie wielkie obowiązki wzięli na siebie. I wtedy tego kandydata na chrzestnego podpuszczam dalej. A jak za 20 lat zapytam się to małe dziecko, czy jest dumne ze swojego chrzestnego, jak mi powie, że też nie ma z chrzestnym kontaktu, że też chrzestny nie wypełnia swojego zadania, to będziesz biedny. Także warto uczyć się z dobrych przykładów, które mamy w naszych rodzinach, w naszym otoczeniu. Tak jak ja jestem podbudowany postawą moich chrzestnych, jutro w kazaniu też pięknie o moim chrzestnym się będę wyrażał. Jeśli ktoś żyje w jakimś środowisku, gdzie są negatywne przykłady, to oczywiście nie powielamy ich, nie naśladujemy takich złych wzorców, ale wzbudzamy pozytywne motywacje, że nigdy tak nie będziemy postępować, nie będziemy kroczyć taką złą drogą. Szczególne refleksje związane z życiem człowieka, z przemijaniem, z jakością tego życia ogarniają nas, kiedy stoimy nad grobami naszych bliskich. W ramach tych uczynków miłosierdzia jest to, że trzeba umarłych godnie pochować. Patrząc na mogiły tych, których pożegnaliśmy, im więcej kogoś kochaliśmy, im więcej wspomnień mamy z taką bliską osobą, tym bardziej przychodzą nam do głowy różne myśli. Dlaczego ktoś odszedł? Czemu tak się stało? A może pomyślimy, co ten zmarły chciałby, abyśmy my zrobili w naszym życiu? Jak kontynuować jego dobre dzieło? Skoro ktoś nam przekazał tak wiele życzliwości, tak wiele serca, tak wiele zasad wpoił w naszym życiu, to warto, abyśmy my w tej sztafecie pokoleń przejęli pałeczkę i również podobnie piękną postawę prezentowali. Śmierć bliskiej osoby jest wyzwaniem dla kolejnych pokoleń pragnących wziąć odpowiedzialność za los swój, za los rodziny i świata. W V wieku przed Chrystusem żył najwybitniejszy przedstawiciel tragików greckich, Sofokles. W dziele Antygona opisuje postawę odważnej siostry, tytułowej bohaterki dramatu. Antygona, wbrew prawu wydanemu przez władcę Kreona, usiłuje pochować ciało swego brata Polinejkesa. Ów zginął tragicznie w bratobójczej walce o tron. Antygona, pragnąc oddać Polinejkesowi ostatnią przysługę, ryzykuje własnym życiem. Uznaje jednak, że ważniejsze jest prawo boskie, nakazujące pogrzebanie zmarłego, niż słowo ziemskiego, apodyktycznego władcy. Bohaterka tragedii stwierdza wobec Kreona: tak więc nie mierzi mnie ta groźba, lecz mierziłoby mnie braterskie ciało, niepogrzebane. Tak, śmierć mnie nie straszy. dramat przeżywany przez Antygonę dotyczący pożegnania z bliską osobą i godnego jej pochówku ma swoje aktualne odsłony w świecie realnym. Może nawet właśnie współcześnie przybrał on jeszcze dramatyczniejsze rysy. Jeszcze bowiem wiele zasłużonych osób nie jest godnie pochowanych. Słyszeliśmy w ostatnich miesiącach wiele o żołnierzach wyklętych. Żołnierzami wyklętymi albo niezłomnymi zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia walczących o niepodległość naszej ojczyzny. Po 5 latach walki z okupantem stawili także opór zalewającemu Polskę ze wschodu stalinowskiemu reżimowi. Nie zgodzili się na odgórnie narzuconą Polsce przez Stalina władzę ludową. Jako więc wyklęci przez system komunistyczny podjęli walkę o rzeczywiste wyzwolenie i niepodległość ojczyzny. Walczyli w ukryciu, stawiając opór działaniom służb MO, UB i NKWD. W swoich działaniach zostali pozostawieni samym sobie. Nie mogli liczyć na wsparcie ze strony aliantów. Wynikało to z postanowień konferencji jałtańskiej. Spotkali się na niej szefowie rządów Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Podejmując decyzje dotyczące kształtu powojennej Europy, przesądzili o przynależności Polski do bloku sowieckiego. Decyzja okazała się tragiczną i pociągnęła za sobą wiele cierpienia i niesprawiedliwości. Też pozdrawiamy. Aż trudno uwierzyć, że do tego doszło, wspominając bohaterskie działania polskich żołnierzy na wszystkich europejskich oraz wielu pozaeuropejskich frontach ostatniej wojny światowej. Wyznaczono nową cenę za wierność sprawie Polski. Ostatecznie żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego stanęli przed koniecznością przyjęcia kielicha goryczy z rąk komunistycznych władz. Nie zaprzestano tropić, torturować oraz odbierać życia tym, którzy pozostali w konspiracji i tym, którzy się ujawnili. Największą cenę ponieśli ci, którzy okazali najwięcej wytrwałości i honoru. Trzeba też dodać, że współczesne wydarzenia z historii naszej ojczyzny, jak męczeńska i wciąż bardzo tajemnicza śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz kilkunastu osób związanych z jego sprawą, czy wielu innych kapłanów, między innymi księdza Stanisława Suchodolca, księdza Sylwestra Zycha, są bolesnym pokłosiem konfrontacji wierności z niewiernością synów i córek powojennej Polski wobec Boga, ojczyzny i matki. W tym samym cieniu, choć w nieco szerszej perspektywie, należy też widzieć wciąż niewyjaśniony zamach na życie świętego Jana Pawła II w symbolicznym dniu 13 maja 1981 roku. Papież ocalał dzięki Matce Bożej z Fatimy. Dzięki temu mógł jeszcze przez ponad 20 lat służyć Kościołowi i własnej ojczyźnie przykładem wiary, nadziei i miłości wobec Boga, która owocuje siłą do przebaczania i budowania mostów między braćmi. Dnia 27 września 2015 roku w Warszawie na placu Piłsudskiego sprawowana była msza święta żałobna w intencji ofiar terroru komunistycznego zamordowanych w więzieniu na Mokotowie, których ciała zostały pochowane bez należnej czci przy murze cmentarnym cmentarza wojskowego na warszawskich Powązkach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Podczas uroczystości pogrzebowych ksiądz biskup, zwracając się w tonie modlitewnym do ofiar, powiedział: wasze czyny podejmowane w imię miłości Boga i Ojczyzny po wielu latach zapomnienia zostają wreszcie dostrzeżone i właściwie docenione. W mrocznych czasach komunistycznego bezprawia byliście torturowani, zabijani i potajemnie grzebani, bez krzyża i mogiły, bez rodziny, kapłana i modlitwy. Dopiero dziś odbieracie należną wam cześć. Dzięki waszej dumie i niezłomności cieszymy się odzyskaną wolnością. Wcześniej ksiądz biskup podkreślił: mieli zniknąć na zawsze zamordowani, szkalowani i wymazani z pamięci pokoleń. Determinacja rodzin żołnierzy niezłomnych, ich towarzyszy broni oraz środowisk niepodległościowych przyczyniła się do tego, że doczesne szczątki pomordowanych zostały wydobyte z ziemi. Po mszy świętej 35 trumien ze szczątkami zidentyfikowanych żołnierzy wyklętych zostało złożonych na łączce na Powązkach w Panteonie Mauzoleum. Prace na łączce trwają. Wiadomo, że wciąż w zbiorowych, bezimiennych grobach spoczywają doczesne szczątki kilkudziesięciu bohaterów naszego narodu. Pośród nich także prawdopodobnie szczątki rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Augusta Emila Fildorfa Nila, zamordowanego w 1953 roku podczas ostatnich widzeń z żoną Janiną, zwrócił się do niej: pamiętaj, abyś nie prosiła ich o łaskę. Zabraniam tego. Nie ma też ciała odnalezionego pułkownika Łukasza Cieplińskiego, zamordowanego 1 marca 1951 roku. Przed swoją śmiercią pułkownik Ciepliński pisał grypsy do żony i synka Andrzeja. Przeczytam kilka grypsów bardzo pięknych i wymownych. Znalazłem je w internecie. A że synek mały miał na imię Andrzejek, a ja już stary Andrzej, ale przyjmuję to, jakby te słowa, te rady były i do tego małego Andrzejka, i do starego Andrzeja, a też i do wszystkich. Mam skopiowany ten tekst na pulpicie. I jak sobie co jakiś czas przeczytam, to takiego kopa do działania dostaję, i patriotycznego, i różnorakiego, że warto, abyście wy też testament tego dzielnego pułkownika, który zmarł w młodym wieku za ojczyznę, również przyjęli te słowa jako swoje. No, mój tata nie żyje już 7 lat, a też kiedyś w stanie wojennym był działaczem Solidarności, też kiedyś tam był ileś razy przesłuchiwany, ale pewnie i do tego obecnego Andrzejka idącego w sutannie podobne słowa mógłby napisać, gdyby żył w tych latach powojennych. Oto niektóre grypsy z więzienia. Andrzejku, wymodlony, wymarzony i kochany synku. W tych dniach mam być zamordowany. Chciałem być tobie ojcem i przyjacielem, bawić się z tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę. Wisiu, tak do żony pisze, siedzę w celi śmierci. Śmierci nie boję się zupełnie. Żal mi tylko was, sieroty moje najdroższe. Wiem, że myślą, sercem i modlitwą jesteście stale przy mnie. Odczuwam to. Widzę wówczas twoją zbolałą buzię na procesie. Ty znasz mnie najlepiej. Dlatego musiałaś boleć, słysząc te kłamliwe, prowokacyjne i krzywdzące mnie zarzuty. Bądź, Wisiu, dzielna. Przejdź nad cierpieniem z godnością i spokojem i wiarą w sprawiedliwość Bożą. Tylko ona nam została. Cel twój i zadanie to Andrzejek. I wierzę, że go wychowasz na człowieka, na Polaka i na katolika. Że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną i ideą, dla której żyłem. Widzisz, synku, w kolejnym grypsie pisze, z mamusią modliliśmy się zawsze, byś wyrósł ku chwale idei Chrystusowej na pożytek ojczyźnie i nam na pociechę. Chciałem służyć tobie swoim doświadczeniem. Niestety to może moje ostatnie do ciebie słowa. W tych dniach mam zostać zamordowany przez komunistów za realizowanie ideałów, które tobie w testamencie przekazuję. O moim życiu powie tobie mamusia, która zna mnie najlepiej. W tej ciężkiej dla mnie godzinie życia świadomość, że ofiara moja nie pójdzie na marne, że niespełnione sny i marzenia nie zamknie nieznana mogiła, ale wierzę, że nie zawiedziesz nadziei w tobie pokładanych. Do serca cię tulę i błogosławię. Bóg z tobą. Andrzejku, pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości. Bóg, ojczyzna i matka. W kolejnym grypsie ja odchodzę, ty zostajesz, by w czyn wprowadzać ideę ojca. Andrzejku, celami twego życia to służyć dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem. Dążenie do rozwiązywania bieżących problemów na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować je w życiu i wprowadzać w czyn. Służba ojczyźnie i narodowi polskiemu. Ból spędza sen z oczu. Mózg szarpie i siły. Czy sny niespełnione powstaną z mogiły? Czy drogiej idei dni wstaną mocarne? Czy nasze ofiary nie pójdą na marne? Wierzę, nie pójdą. Sny wstaną. Syn zastąpi ojca. Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży. Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój kochany, całuję i do serca tulę. Błogosławię i królowej Polski oddaję. Ojciec. Zwalniamy trochę z przodu. To było świadectwo w listach jednego z tych bojowników za wolność, które mnie, jak słyszeliście, wzrusza. Ale to jest też przesłanie prawdziwego Polaka do każdego z nas. Inna bohaterka z tamtych czasów, rówieśniczka wielu z was, o imieniu Inka. Na kilka dni przed swoimi 18 urodzinami, dnia 28 sierpnia 1946 roku, została stracona Danuta Siedzikówna, Inka. Była sanitariuszką i łączniczką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Postawiona w stan oskarżenia przez fałszywych świadków. Została skazana na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. Na krótko przed śmiercią nadała z więzienia gryps do swoich znajomych sióstr mikołajewskich. Napisała w tym grypsie takie ważne słowa. Posłuchajcie. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Oby każdy z nas też przed śmiercią mógł właśnie takie słowa wypowiedzieć. Zachował się jak trzeba. Także jej miejsce pochówku pozostawało nieznane do września 2014 roku. Na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku zespół do spraw poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego IPN odnalazł nieoznaczony grób. Stwierdzono, że prawdopodobnie spoczywają w nim szczątki Inki. A Inka też działała w swoich oddziałach, w swoim młodym wieku na Kociewiu. Byłem na spotkaniu w szkole w Pogódkach koło Skarszew. Była wystawa organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i też jej szlak wiódł po kociewskich terenach. Niespełna 18-letnia dzielna dziewczyna, która taką piękną postawę prezentowała. Dzisiaj akurat ubrałem koszulkę ze zdjęciem innego oddzielnego wyklętego żołnierza o pseudonimie Żelazny, porucznik Zdzisław Badocha. Żył tylko 23 lata. Zasłynął między innymi rajdem, który jednego dnia uczynił na Kociewiu. Ze swoim oddziałem ten młody 20-paroletni chłopak jednego dnia rozgromił 8 posterunków milicji, Urzędu Bezpieczeństwa. Zaczął rajd w Osieku przez Kurcz, Lubichowo i jeszcze zblewo pewnie i zakończył w Starej Kiszewie. W maju tego roku Instytut Pamięci Narodowej z Gdańska miał u mnie właśnie przy plebanii w ogrodzie festyn patriotyczny. Wspólnie zorganizowaliśmy. Wcześniej IPN ogłosił konkurs o żołnierzach wyklętych. W wielu szkołach w województwie pomorskim taki konkurs się odbywał. Laureaci tego wojewódzkiego konkursu też przyjechali do mnie do Starej Kiszewy. Najpierw w ciągu dnia objechali te wszystkie miejsca akcji Żelaznego i na końcu były występy artystyczne, ognisko, kiełbaski, piękna, patriotyczna atmosfera. Zespoły i z mojej parafii, i z innych śpiewały partyzanckie, patriotyczne piosenki i poczuliśmy właśnie jak gdyby obecność tego człowieka w naszych kociewskich stronach. Chociaż na przykładzie tego dzielnego, młodego człowieka, żyjącego tylko 23 lata, bo niespełna miesiąc po tej wielkiej akcji zginął podczas innej bitwy, zachodzą różne kontrowersje. Być może niektórzy z was mają takie dyskusje w domach. U mnie w Starej Kiszewie zginęło trochę osób z milicji, zabitych przez oddział Żelaznego. Kiedy pobudzam swoje środowisko do działań patriotycznych, idziemy między innymi 1 września czy 11 listopada złożyć kwiaty, wieńce na cmentarzu na miejscu ofiar II wojny światowej, to po drodze przy urzędzie gminy jest taki kamień, pod którym kiedyś podobno pochowano tych zabitych milicjantów. I taka refleksja nachodzi, czy składać tam kwiaty, czy oni też są ofiarami czasu wojny czy po wojny. Żyją rodziny tych zmarłych milicjantów, które chcą, żeby uczcić ich pamięć, że oni też niektórzy mieli dobrą wolę i po swojemu o wolność ojczyzny walczyli. Inni się burzą, że to byli oprawcy, że trzeba uczcić Żelaznego i jego oddział, więc nawet w tej wiosce gminnej, gdzie pracuję, jest dylemat w społeczeństwie. Kto bohater, a kto wróg? Kogo czcić bardziej, kogo mniej? Kto miał większą wolę umiłowania ojczyzny? Tylko ci z milicji przez wiele lat czerpali różnorakie korzyści od władz komunistycznych, a ci żołnierze wyklęci nigdy nie zdążyli nacieszyć się wolnością. Albo zginęli, albo przez wiele lat byli więzieni. Ich rodziny też na tym cierpiały. Także dopiero po wielu latach wreszcie jakaś historyczna sprawiedliwość zostaje przywrócona. Ale to jest poważny dylemat. Jeszcze nie wszyscy zmarli z tamtych czasów i historycy też do końca nie wiedzą, jak interpretować różne fakty. Na początku lipca miałem okazję być na pielgrzymce we Włoszech. Między innymi odwiedziliśmy cmentarz żołnierzy polskich na Monte Cassino. I tam jak pojadę, to znowu się wzruszam. Ja tak się wzruszam, jak tu widzę jakieś patriotyczne akcenty, że tak do mnie trafiają. I właśnie kto z was będzie miał kiedyś szczęście być na tym miejscu, które upamiętnia przelaną polską krew dzielnych żołnierzy, to przeczyta wielki napis. jakby testament żołnierzy przelewających swoją krew za wolność naszą i waszą. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli w jej służbie. Tam, daleko we Włoszech, polski żołnierz czuł łączność ze swoją ojczyzną. I tam, przelewając krew, również czuł, że warto się poświęcać. Blisko rok temu byłem po raz pierwszy w życiu na wycieczce w Muzeum Powstania Warszawskiego, właśnie w Warszawie. Można podziwiać sceny, zdjęcia z tamtych wydarzeń. Ktoś z uczestników wycieczki do mnie podszedł i zapytał, czy współczesna młodzież polska byłaby gotowa do takich poświęceń. Ja, wierząc ciągle w młodzież, idąc z wami, widząc waszą dzielną, piękną postawę, kochając młodzież, powiedziałem, że z pewnością, gdyby przyszła skrajna sytuacja, to młodzi Polacy też wzięliby broń do ręki i walczyli za ojczyznę. Ale dopiero po paru dniach, kiedy zaczęło się w telewizji ukazywać coraz więcej transmisji o uchodźcach z różnych stron świata, szczególnie Afryki Północnej, przybywających do Europy, kiedy popatrzyłem na tych młodych byczków, które gdzieś tam mają swoją ojczyznę, uciekają, czmychają szybko, boją się walczyć, przelewać krew, no to pomyślałem sobie, że nie jest tak idealnie z polską młodzieżą. Też wielu czmycha, też się oswoi z dobrymi warunkami na zachodzie i ma gdzieś swoich rodziców, dziadków, trudne warunki życia w ojczyźnie, poszukali swojego szczęścia i już nie czują tych więzi patriotycznych. I ciekawe byłoby rzeczywiście, czy polska młodzież byłaby wierna tym ideałom powstańców warszawskich, o których w sierpniu wiele mówimy. Budowaliśmy się wszyscy świadectwami osób podczas Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz Rafał tu był na bieżąco, też o tym wspominał. Słyszeliśmy w telewizji piękne przemówienie Syryjki z Aleppo, że ona wcale nie chce uciekać. Ona kocha swoją ojczyznę, kocha rodzinę i mimo skrajnie ciężkich warunków ona chce tam pozostać, budować nową przyszłość na gruzach, na tym, co pozostało. Także siostry, bracia, tutaj na pielgrzymce uczymy się różnych form okazywania miłosierdzia. Skoro mamy zadanie grzebać umarłych, skoro w naturze człowieka jest szukanie prawdziwych wartości, wyciąganie dobrych wniosków, to niech ta historia dzielnych Polaków, chętnie oddających swoją krew za ojczyznę, za wolność, którą my posiadamy obecnie, niech też nas uczy, abyśmy byli godnymi naśladowcami. Dziękuję.